할렐루야. 할렐루야. 그하니 예수 씨의 그하니 jeżeli ktoś ci uratował życie, to będziesz o nim mówił do końca życia. Czy wiesz, że Jezus tobie uratował życie? Wiesz, że Jezus mi uratował życie? Więc nie mogę o nim mówić. I kochani, dzisiaj to, co powiem. 30 lat żyję pasją dla Jezusa. To jest mój styl życia. To jest codzienne, wiecie, chodzenie za Bogiem. Wiecie, kiedy kogoś kochasz, to o nim myślisz. Ty po prostu chcesz z nim się spotkać. Ty jesteś wszędzie na czas. Ty po prostu chcesz zapłacić wszystko, zrobić wszystko, każdą rzecz dla Niego, bo Go kochasz. Mówimy, że kochamy Jezusa. Czy jesteśmy w stanie zrobić dla Niego wszystko?
Amen.
Amen. I kochani, dzisiaj moja posługa jest po to, aby Kościół zachęcić. Wiecie, Kościół jest w odwrocie. Kościół się schował do jaskini, a nie po to nas Jezus wyzwolił, żebyśmy szli do ludzi i mówili o Jezusie. Kochani, Jezus szukał zgubionych. Jezus każdego dnia szedł do cierpiących. I naszą rolą Kościoła być poza murami Kościoła. Kochani, 30 lat temu Bóg mnie zbawił. Byłem alkoholikiem, kryminalistą. Straciłem pierwszy dom, rodzinę. Byłem jednym z gorszych, niebezpiecznych ludzi w swoim mieście. Ludzie się mnie bali, kiedy szedłem. I mając 30 lat, wiedziałem, że albo mnie zabiją, albo umrę z alkoholizmu. I wiecie, szukałem wszędzie pomocy. Byłem na odwyku 5 razy, największy zakład odwykowy, Gorzyce, który może pomieścić 200 osób. I byłem 4 razy. I powiedziano mi, że do końca życia jesteś alkoholikiem. Stwierdziłem, że tylko izolowano mnie od pijącego towarzystwa, ale ja nie byłem wolny. A tak bardzo chciałem inaczej żyć. Straciłem pierwszą żonę, dzieci, którym zadałem ból i cierpienie. I nie mogłem się z tym uporać. Bo wiedziałem, że straciłem najbliższych. Nienawidziłem siebie, nienawidziłem ludzi. I po prostu kiedy wychodziłem na miasto, podczas różnych miejsc spotkań, władowałem swoją agresję. Ale w środku chciałem inaczej żyć. Tęskniłem, żeby inaczej żyć. Wiecie, moja mama się szczyciła do 20 roku życia swoim synem. Byłem przykładnym synem. Ale od 20 roku życia coś się zmieniło w złym kierunku. I 10 lat do 30 roku życia byłem złym, niedobrym człowiekiem. Uważałem się za wierzącego jak wszyscy w naszym kraju. Bo chodziłem w niedzielę do kościoła. Ale byłem człowiekiem zgubionym i straconym. Moje mieszkanie było Meliną, gdzie przychodziły różne osoby. Policja przyjeżdżała, zamykała mnie. Moja mama przychodziła i płakała przede mną. Kobieta, która płakała, mówi: synu, nie jadź. Wiecie, ja przyrzekałem swojej mamie, że będę inny. I ona w to wierzyła. Ale za 2 godziny zapominałem o tym. I wiecie, kiedy 4 razy byłem w tym samym zakładzie odwykowym, kierownik tego zakładu powiedział: Zygmunt, po co ty tu przyjechałeś? Ja mówię: panie kierowniku, ja nie wiem, po co sam. Wiecie, kiedy napadłem człowieka w parku, za napad z rabunkiem, dostałem się do więzienia. Tam kolegów już nie było, bo byli koledzy, jak miałeś pieniądze. Jedynie moja matka nie zostawiła mnie samego. Ona ciągle miała nadzieję, że coś się zmieni. I wiecie, ona mówi: synu, widocznie tak miało być. Kiedy wyszedłem z zakładu karnego, nic się nie zmieniło. Ja byłem związany i osaczony. Ja widziałem, że jakaś siła ciemności, kiedy wypija alkohol, wchodzi i robię rzeczy, których nie chcę robić. Byłem agresywny, zdolny do każdego czynu. I powiedziałem sobie, że nigdy już nie pojadę na żaden zakład, do zakładu odwykowego. Albo mnie zabiją, albo się zapiję na śmierć. Ale pewnego dnia zostawiłem wszystko. I pojechałem do tego zakładu 5 raz, nie wiedząc, po co tam jadę. I wiecie, i kierownik tego zakładu mówi: Zygmunt, po co ty tu przyjechałeś? Ja mówię, panie kierowniku, może jakiś nowy program wynaleźliście? Może skutecznie, może coś się wydarzyło, że macie nowe metody leczenia alkoholika. Ja mówię, nie. Ale wiecie, chodziłem korytarzem wieczorem i kolega z sali mówi, Zygmunt, chodź na spotkanie chrześcijańskie. O! Wiecie, te 4 razy, kiedy ja byłem, nie było spotkań żadnych chrześcijańskich. I wiecie, ja mówię, pójdę, co mi zależy. I poszedłem, wiecie, i zobaczyłem coś, co zszokowało mnie. Ja się uważałem za wierzącego człowieka, ale zobaczyłem ludzi zobaczyłem, którzy grają na gitarach, śpiewają radosne pieśni i widziałem blask, radość w ich oczach. Wiecie, i to pociągnęło mnie do Chrystusa, bo wiedziałem, że oni są inni. Ja tęskniłem za takim chrześcijaństwem. Bracia i siostry, jeżeli ludzie w lasie zobaczą radości, uśmiechu na twarzy, nie przyprowadzisz ludzi do Chrystusa. Wielu dzisiaj chrześcijan jest smutnych, przygnębionych, dalej są takiej nędzy i to jest powód czegoś. Do tego dojdę. Jak ciągle być w pasji dla Jezusa. I wiecie, kiedy oni głosili Ewangelię, mówili, że Jezus Cię kocha, ja stałem przy oknie i mi tak łzy leciały. Mówię, Boże, Jezus mnie kocha. Wiecie, było 50 osób na tej sali. Ja byłem obciążony poczuciem winy, straszliwym. Ja widziałem, że miałem 4 myśli samobójcze. Chciałem skończyć ze sobą. I oni powiedzieli, będziemy się modlić. Jezus Ciebie kocha. Jezus, ja może Ci pomóc. I wiecie, ja nie mogłem się doczekać tej końcowej modlitwy. Kiedy oni będą o mnie się modlić? I kiedy było wezwanie? Kochani, ja nie patrzyłem, czy ktoś wychodzi. Ja wybiegłem. Ja padłem na kolana. Mówię, Jezu, ratuj. Kochani, kiedy oni się pomodlili, ja wiedziałem, że jestem w środku inny. Ja nie jestem ten sam. Wiecie, wyszedłem z zakładu odwykowego. 30 lat. 30 lat jestem wolny. Halleluja. Kochani, mam te same problemy, jak każdy. Ale Jezus jest we mnie. I wiecie, kiedy rano się budzę, wstaję przed rano, idę z psem. Mówię, Panie, Ty, który stworzyłeś to niebo i ziemię, mieszkasz we mnie, więc niczego się nie boję i nikogo, bo większy jest ten, który jest we mnie. Wyznaję Słowo Boże nad sobą, nad rodziną, nad dziećmi, nad żoną, obfitość. I to działa, kochani, i to działa. Z Bogiem mogę wszystko. Będę za chwilę przejdę do cudów, kochani, bo Bóg jest Bogiem cudów. Jeżeli działasz dla Boga, wiecie, kiedy wychodziłem z zakładu odwykowego jako wolny, mówię, Panie, co chcesz, abym czynił? A Jezus mówi, idź, opowiadaj wielkie rzeczy, Pan Ci zrobił. Wiecie, od 30 lat jeżdżę po całym świecie i mówię to, co Jezus uczynił i to ma moc. Wiesz, że masz moc tego świadectwa? Dlaczego nie głosisz świadectwa? Kto słyszał ostatni raz Twoje świadectwo? Kiedy wyznałeś Jezusa Panem przed ludźmi? Tydzień, dwa. Wiecie, kiedy wychodziłem? Mówię, Panie, oto jestem, poślij mnie. Jestem gotowy zapłacić cenę. Więc wiecie, kiedy Jezus zapłacił cenę, mówię, Panie, pójdę wszędzie. I Bóg mówi, wiecie, i Bóg mówi, pomagaj ludziom. Pomagaj ludziom. Wiecie, kiedy spotkałem człowieka, chodziłem po wszystkich restauracjach, knajpach, w Włodzisławiu biegałem. I oni mnie zobaczyli. Ja mówię, ja już nie muszę pić, bo Jezus mnie zbawił. Halleluja, wy też możecie inaczej żyć. A oni, ty, coś ci się pomieszało. Masz delirkę, napij się, bo coś ci się pomieszało. Ja mówię, nie, mi się nie pomieszało. Jestem wolny, halleluja. Oni mi się bali, mówią. Ja mówię, nie. Wiecie, podeszłem do człowieka, który mnie okradł. Mówię, Jezus Ciebie kocha. Przepraszam, wybaczam Ci to, że ukradłeś mi $200. Nieważne, to się nie liczy. Kochani, pojechałem do mojej swojej żony, do swoich dzieci. Wiecie, wiedziałem, że muszę przeprosić swoich rodziców. Pierwsze, co zrobiłem, pojechałem prosić o wybaczenie mego tatę, mamę, swoją byłą żonę, swoje byłe dzieci. I kiedy pojechałem, Wiecie, mówię, słuchaj do swoich dzieci, nieważne co by mnie spotkało, czy by mnie pobili, opluli, mówię, wybaczcie mi, kiedy mnie potrzebowaliście, mnie nie było, zawiodłem jak ojciec, wybaczcie. Byłej żonie, mówiłem, całą winę jestem ja, biorę na siebie, to ja jestem winien, ty niczemu nie jesteś winna. I taka postawa się podoba Bogu. Weź zawsze całą winę na siebie, bo jesteś wziął całą winę na siebie. Nasze grzechy. Wiecie, mówię, Panie, chcę pomagać innym. Kochani, pierwszą osobę, którą przyjąłem do domu, to był człowiek bezdomny. Wiecie, człowiek, który nieładnie pachniał. Wziąłem go do domu. Wykąpałem. Ubrałem. On się wykąpał, wiecie. Po nim wszystko chodziło. Wiecie, ale robił to 30 lat. I nic tam mnie nigdy nie przeszło. Bo co się styka z Duchem Świętym, to pada. Co nie jest z nieba, to pada. Kochani, będę mówił w skrócie. Zaczynałem od jednej osoby. Wiecie, ponieważ jeżeli mówimy, że kochamy Jezusa, jeżeli jest Boża miłość w nas, to nie przejdziemy obojętnie wobec cierpiących. Wiecie, dzisiaj prowadzimy z żoną potężne schronisko, gdzie jest 90 osób. Przychodzą ludzie, dzieci, narkomanki z dziećmi, ich nikt już nie chce. Wiecie, jaka jest Ewangelia? Poproszę jedną osobę, Paweł, chodź na chwilę. Albo nie, kogoś takiego, mężczyznę proszę. Proszę. Wiecie, nieraz przychodzą ludzie chorzy na AIDS, w Afryce, której byłem, na malarię, na różne schorzenia. Wiecie, i co możesz zrobić? Co by Jezus zrobił? Wiecie, co Jezus zrobi? I to jest Ewangelia. To przebija. Wiecie, kiedy głosisz Królestwo Boże, Bóg płaci rachunki. Wiecie, dzisiaj wszystko pada. Wiecie, i zaraz zacząłem sam, pracując na zmiany, pracując po 12 godzin. Zaopatrując. Wiecie, dostaliśmy trzypiętrowy, wynajęliśmy trzypiętrowy blok. To był blok, gdzie mieszkali najgorsi ludzie w tej dzielnicy, w której jest obecnie schronisko. Tam była prostytucja, była niemoralność, narkotyki, tam ludzie umierali i tam żeśmy wzięli jeden pokoik na dole. Wiecie, ten blok był bardzo niebezpieczny. Dzisiaj tam policja przyjeżdżała 4 razy w ciągu dnia, leciały telewizory, siekiery, krew. Ludzie się bali przejść, to było jakby w centrum niewiadomia tej dzielnicy. Kochani, dzisiaj ten blok jest najbezpieczniejszym blokiem. Halleluja. Cały blok zasiedlony ludźmi, których Jezus zbawił. Halleluja. I to jest fantastyczne, że Kościół tworzą ci ludzie z ulicy. Wiecie, Bóg mi powiedział, kiedy Bóg mnie powoływał, nie miałem żadnego proroctwa, żadnego snu, nikt mi nie przekazał słowa. Ale Bóg powiedział tak, co masz w sercu, to czynia, powiedzie ci się. I kochani, pojawia mi się w sercu te wspaniałe rzeczy i Bóg potwierdza. Bóg posyła ludzi, Bóg zaopatruje. Wiecie, i dzisiaj mamy, w zimie w zeszłym roku mieliśmy 120 ludzi. Wiecie, miałem problemy i trudności wielkie, ale diabeł nigdy mnie nie zatrzymał w wypełnieniu dzieła Bożego. Nie zatrzymał mnie nigdy. Były sytuacje beznadziejne. Było trudno. Wiecie, ale nigdy Bogu nie zadawałem pytania, dlaczego. Mówię, Panie, jest niedobrze, zawaliłem, ale ja staję w tory. Tak jak Dawid znał Boże serce. I on nie zadawał sobie, wiecie, kwarantanny pół roku, tylko powracał do Boga i Boży kurek mocy natychmiast był odkręcany. Bo on mówi, Panie, zawaliłem. Bo tak jest nasz Bóg. Wiecie, dla tych ludzi, dla nich ciągle mówię, gdyby nie Jezus, nie byłoby mnie tu dzisiaj. To wszystko, co do dzisiaj mówię, zawdzięczam Jezusowi. Zawdzięczam Jezusowi. I wiecie, kiedy patrzysz, jak na zwoskaniu niedzielnym 100 ludzi dobrowolnie przychodzi, aby wielbić Boga. Ludzi, którzy przywiezieni zostali ze śmietników. Wiecie, to po prostu twoje serce się raduje. Pamiętam pewnego razu, przyszedł do nas człowiek podczas zgromadzenia, wypity z tyłu stanął, brudny. Wiecie, w wielu kościołach by go wyrzucono. Ale ja go poprosiłem do przodu. Mówię, zobaczcie, bracia i siostry, byliście kiedyś w takim stanie, wołajmy i módlmy się o niego. Wiecie, zaczęliśmy z płaczem się modlić, zaczęliśmy wołać za nim. Bo Jezus kocha tego człowieka. Wiecie, do pewnych sytuacji możemy się przyzwyczaić. Kochani, mamy Ducha Świętego. My nie mamy Ducha Świętego po to, żeby siedzieć w domu. Wiecie, jako pastor, przez swoje te lata, bo jestem pastorem 5 lat, ale działalność, byłem 2 godziny w biurze. Bo Kościół powinien być poza Kościołem. Kościół powinien iść do ludzi. Ty i ja. Wiecie, kiedy jestem najbardziej leniwy? W niedzielę. Bo ja pracuję cały tydzień dla Boga. Wiecie, moje pole misyjne, każdy dzień, gdziekolwiek staje moja noga, mam kontakt z ludźmi, to jest moje pole misyjne. Nie wierzymy w przypadki. To, że w danym miejscu pracujesz, to po to, że Bóg chce ciebie użyć. Wiecie, kiedy ludzie dzisiaj w naszym kraju mówią o problemach, o niepowodzeniach, o trudnych sytuacjach, to ty nie jesteś po to, żebyś pokiwał głową. Tylko ty masz moc, aby usłużyć tym ludziom, położyć na nich ręce i się modlić o nich. Panie, pomóż im. Przyjechałem tu w czwartek. Jechałem do ambasady, jadę do Pakistanu. Wiecie, i jadę w taryfie. I Bóg poprowadził mu rozmowę na tory Boże. Wiecie, i głoszę Ewangelię taryfiarzowi. I on mówi, jak wielką tragedię ma w domu. Wiecie, że jego syn jest narkomanem. Nie widzą pomocy. Wiecie, mówić, byłem kiedyś tym i tym. Ale Jezus mnie wyzwolił. I dałem mu wizytówkę. Niech się z nim skontaktuje. Kochani, mamy moc Ducha Świętego. Tylko przyjmujemy często niewłaściwą postawę. Powiem wam o trudnych sytuacjach. Później przejdę do takich lepszych. Pewnego razu pod blokiem pewna pani uderzyła w mój samochód. Tą kobietę znałem, ponieważ ona miała ojca sparaliżowanego, jej matka mieszkała w mojej klatce. I kiedyś poprosiła, żeby pomóc wózek po tych szynach wieźć do windy. Ten człowiek był bardzo ciężki, był przy sobie. Matka jej była też już taka starsza kobieta. I ja mówię, proszę panią, jeżeli będzie kiedyśkolwiek pani potrzebowała, czy mama, to proszę zadzwonić na parterze, ja pomogę. Wiecie, i to ona ten samochód mi uderzył. Wiecie, ja wiem, jakby niektórzy chrześcijanie zareagowali. Jak on mógł? Jak on mógł? Będzie płacił mi, wiecie, by weszli z agresją. A mówię, panie, jestem ciekawy, co chcesz uczynić przez tą sytuację. Halleluja, mówię. Halleluja, pani. I wiecie, idę do tej pani. Ona w końcu się ujawniła, jej wstyd była bardzo, była nauczycielką. I napisaliśmy oświadczenie. Wiecie, ona zaczęła mówić o swoich problemach, o trudnych sytuacjach. Wiecie, ja w tym momencie mam okazję powiedzieć znowu Jezusie. Wiecie, ona mówi dramatyczne rzeczy w tym momencie. Ona mówi, że jej córka poszła na islam, że jej tata jest paraliżowany, a u mamy wykryto raka złośliwego i będzie żyła jej mama miesiąc czasu. Wiecie, kiedy się o nią modliłem, łzy leciały jak grochy. Ja mówię, wie pani co? Jeżeli mama zechce, to możemy wyjechać na trzecie piętro do niej się modlić o uzdrowienie. Wiecie, pochaliśmy, modliliśmy się. Bo Biblia mówi, że mamy młodzież, będziemy czynić to, co Jezus, nawet większe rzeczy. Halleluja. Pomodliliśmy się, wiecie. I ona teraz przed świętami Bożego Narodzenia przychodzi i mówi do mnie, przynosi taki kwiat, tu kwiatki, chciałam podziękować. Lekarz powiedział, że wszystkie komórki nowotworowe zniszczone, nie ma ani jednej. Halleluja. Widzicie, Bóg doprowadził przez tą sytuację, Panie. Drugi przykład. Przyjechaliśmy z nabożeństwa, nasza córka dzisiaj ma 12 lat, miała 6 lat. Stała się sztywna, sina, oczy się przewróciły, piana z ust. I wzięliśmy ją na ręce, zaczęliśmy się modlić. Wiecie, tak się modliliśmy, że nas dzień na 10 piętrze słyszeli. Ja na boso do busa jedziemy. W czasie się modlimy, bojujemy. Ona nie ma oznak życia w ogóle. Zajeżdżamy do szpitala, ona odzyskała świadomość, ale jakby mózg jej był niedotłumiony przez pewien okres czasu. I córka dostała się z żoną na salę. I na tej sali była kobieta. I ta kobieta była też w ciąży i była z synkiem. Wiecie, ona zaczęła opowiadać o swojej historii. Zaczęliśmy gościć Ewangelię. Wiecie, kto to był? Pani psycholog, która miała pomagać kobietom z przemocy, była w wielkiej depresji, miała myśli samobójcze, była z synem, który chorował. I w tym momencie mogliśmy powiedzieć o Jezusie. Zmodliliśmy się z żoną. Wiecie, nasza córka wyszła zdrowa za 2 dni. A się okazało, że ta pani była dalszą kuzynką moją. Kochani, kiedy idziesz, kiedy się budzę, spotykam ludzi przez 30 lat, to pierwsze pytanie, które mi się pojawia w moim myśle, czy ta osoba jest zbawiona? Bo Duch Święty nie pozwoli ci przejść obojętnie. Jeżeli mówisz, że jesteś pełni Ducha Świętego, to będziesz usługiwał ludziom wszędzie, gdzie potrzebują pomocy. I tak działam, tak robię. Kochani, ale w tym wszystkim nie zapominam o rodzinie. Wielu zapomniało. Priorytety poustawiałem w ten sposób. Bóg, rodzina, praca, służba. Wiecie, moja rodzina wie, że nie musi rywalizować z moją służbą. Oni wiedzą, że są dla mnie najważniejsi. I gdyby dzisiaj zadzwoniła moja córka w tej chwili, miałbym telefon. Jeżeli ty byś zadzwonił, czy ktoś z was, i by widział, że to nie moja córka, nie odbiorę. Ale jeżeli to była moja córka, to odbiorę, bo ona jest dla mnie najważniejsza. I oni wiedzą, że nie muszą rywalizować. Kochani, jeżeli w domu nie ma miłości, szacunku, poszanowania względem małżeństw i dzieci, nic na zewnątrz nie dasz. Nic nie dasz na zewnątrz. Kolejny przykład. Zaopatrzenia Bożego. Wiecie, pewnego dnia, kiedy rozpoczynaliśmy pracę, Bóg używał różnych sposobów, aby nas błogosławić. Dzisiaj wiele ośrodków pada, my prosperujemy. Dzisiaj miasto przychodzi do nas z prośbą, żebyśmy pisali projekty, żebyśmy podpisywali umowy. Wiecie, oni widzą efekty, widzą po prostu, że można zaufać, że pieniądze nie są zmarnotrawione. Ale kiedy zaczynaliśmy służbę, kiedy powstawał chrześcijańskie stowarzyszenie, powstawało, wiecie, nas było 15. I wiecie, jeden psalm towarzyszy mi przez całe życie. To jest bardzo ważny psalm. I kiedy założyliśmy stowarzyszenie, to mówię tak, słuchajcie, nim założymy stowarzyszenie, Jeżeli ten psalm nie będzie nam towarzyszył nieustannie, to dajmy sobie spokój. Psalm 133, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, mieszkają, pracują. Tam Pan zsyła błogosławieństwo. Co to znaczy szanować się nawzajem? Szanować pastora, wspierać go, nie obgadywać. Skąd ta pasja? Ona wylewa się z serca. Co przypowieść mówi? Strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Za swoje serce jesteś odpowiedzialny ty, nie ja, ani Bóg. Wiecie, przypomnijcie sobie, jak się nawracałeś. Byłeś na każde zawołanie pastora, byłeś na każdej modlitwie, nagrywałeś chrześcijańskie pieśni, dawałeś na kolektę, ale pewnego dnia coś się wydarzyło. Zacząłeś mówić źle o pastorze, zacząłeś z powrotem nagrywać pieśni światowe. Już na modlitwę nie chodzisz. Masz usprawiedliwienia. I wam przytoczę fragment, który nam oświeci. W księdze Ezechiela, jeżeli, czekajcie, czy się nie pomyliłem, chyba nie. Jest taki fragment, który mówi, że uczniowie mówią, pójdziemy w góry budować dom. Dobrze mówię? Dobrze mówię? I słuchajcie, wzięli siekiery i poszli i oni zaczęli zarąbać drzewa. Wiecie, problem, jakie za ciasne pomieszczenie, jest bardzo dobry. Oni poszli w góry, aby budować dom modlitwy, i jeden zgubił ostrze. I wiecie, kiedy zgubi się ostrze, co może zrobić samym trzonkiem? Narobi się, ale bez efektu. Tym ostrzem jest Duch Święty. Bez Ducha Świętego rąbiesz tym trzonkiem i nic nie zyskasz. I nic nie zyskasz. I oni mówią tak: pokażcie, gdzie te ostrze się zgubiło. I oni przyszli i mówią: to jest tu. Kochani, my bardzo dobrze wiemy, gdzie straciliśmy ostrze, tą gorliwość, tą pasję. My wiemy, jaka jest przyczyna. Każdy wie w swoim sercu. Wiecie, ja tu mogę się pięknie ubrać w garnitur, ale przed Bogiem nie zasłonisz swego serca. Przed Bogiem nie zasłonisz swego serca. Jest konferencja super. Wiecie, kiedy Jezus jeszcze na konferencję do Jerozolimy, wiecie, nie był zainteresowany konferencją. Wiecie, po drodze odwiedził pewne miejsce, Betesdę. Są takie Betesdy, które mamy odwiedzać. Tam leżą cierpiący, chorzy, ludzie potrzebujący pomocy. Różne miejsca, gdzie ludzie cierpią. Wiecie, ale kiedy konferencja się skończyła, oni wracali wszyscy pałem. Wow. Deklaracje: Panie, teraz pójdziemy za Tobą. Teraz będziemy ewangelizować. Teraz już nie będziemy tacy sami. I zaraz zostali przetestowani po drodze. Bo kogo spotkali? Poranionego, obrabowanego, który leżał z boku. I nie zdali testu. Kochani, po konferencji Bóg staniesz przed testem. Staniesz przed testem. Wiecie, co powiem tak. Głównym powodem, dla którego Jezus nas zbawił, abyśmy dokończyli to, co Jezus rozpoczął. Głoszenie Ewangelii. My mamy to rozpocząć. Wiecie, ja mam 61 lat i dopiero najlepszy jest przede mną. Wiecie, się nie boję nigdzie jechać. W zeszłym roku byłem w Kongo. Troszeczkę odejdę od was, od tego tematu. I wiecie, Bóg przemówił do mnie w karuzeli. Mówi: słuchaj, jesteś gotowy zapłacić cenę.
Mówię, tak.
I wiecie, otrzymuję informację, że zapraszają mnie do Kongo. Republiki Demokratycznej Kongo. Nikt normalny do Kongo nie jedzie. Jak słyszę wiadomości, wiecie, ale Bóg dał mi słowo. Ja przygotuję tobie drogę do Kongo. Ja przed tobą przygotuję wszystko, pośle anioła. Wiecie, ja nie znam angielskiego. I pastor, który mnie zapraszał, wiecie, Bóg dziwnie łączy. Różne są znajomości, przysekundowe. I poznałem pastora w Kanadzie z Kongo minuta, tak jakbyśmy się znali 20 lat. Wiecie, on mówi, musimy jechać do Kongo. Tam ludzie nas potrzebują. A zawsze moim marzeniem było, jak się nawróciłem, jak oglądałem ewangelizację Reinharda Bonke. Pan, ale power, wow! Ja chciałbym tam kiedyś być. Wiecie, Bóg spełnia marzenia. Wiecie, ty jedziesz z Ewangelią. Ty jedziesz ratować ludzi. Ty nie jedziesz na wycieczkę. Tam jest walka. I żołnierz wie, że może z pola walki nie wrócić. Jest tak?
Ha?
I wiecie, fantastyczne w tym. Bóg jest niesamowity. Muszę wam to powiedzieć. Chcecie? Wiecie, przede wszystkim ja nie znam języka. Mówię, a co z tłumaczem? Będziemy się modlić. Od pastora tam w Kongo w Kinshasie otrzymała taka starsza siostra słowo. Przyjedzie biały i tu będzie poruszenie. Wiecie, dało potwierdzenie. Ona miała wcześniej widzenie, że przyjedzie biały i będzie poruszenie. Tam nigdy w tych rejonach biały nie był z Europy. Wiecie, ja jestem podekscytowany. Halleluja. Ja jestem podekscytowany, wiecie, bo zawsze nie wiem, co Bóg będzie czynił, ale jestem, wiecie, niedobre. Wyobraźcie sobie. Ale tłumaczam. Wyobraźcie sobie, na 10 milionów ludzi w Kinshasie znaleziono jednego tłumacza z polskiego. Halleluja! Z jednego 10 milionów w Kinshasie. Wiecie, kto to był? To był człowiek, Kongijczyk, który 14 lat studiował w Łodzi. Bardzo dobrze polski. I wiecie, i więcej wam powiem. To była prawa ręka do spraw młodzieży prezydenta Kongo. Halleluja! Wiecie, Bóg mi powiedział, przed możnymi tego świata będziesz głosił świadectwo. I wiecie, kiedy przyjechałem tam, mieliśmy 4 dni ewangelizacji. Wiecie, było po 1000 ludzi. Opowiadałem o Bożych cudach. O tym, jak Bóg może je zmienił, wiecie. I podczas głoszenia praktycznie wszyscy ludzie byli uzdrawiani. Wiecie, 100 metrów kolejka. Ty jesteś do niczego, jest gorąco. Wiecie, 4 godziny nabożeństwo. Ledwo stoisz na nogach. Ale Panie, Ty jesteś mocny. Ty we mnie jesteś mocny. Wiecie, kładziesz ręce i widzisz, jak guzy znikają, jak oczy się, uszy się otwierają. Kochani, jak długotrwałe gorączki znikają, fotoki znikają, dziecko z takim guzem, wiecie, człowiek na malarię, wiecie, ale czego nie potrzebowali? Przytulenia. Wiecie, każdego wziąłem, przytuliłem, bo to jest Ewangelia Jezusa. Usługiwałem w różnych kościołach. I wiecie, pod kościoły powiedziałem, potrzebujemy tego słyszeć, my nic nie robimy. Wiecie, ten tłumacz zaprosiła nas pani minister do siebie. Wiecie, się dowiedziała, że biały Polak jest, zaproszono telewizję. Ja skromnie siadłem gdzieś w pokoiku. Wiecie, zaproszono nas, 3 pastorów jeszcze z Kongo. Ja taki mnie na tam z tyłu, nie, ty pierwszy masz iść. Boże, panie, z czym to zasłużyłem, nie? Wiecie, zaproszono nas do gabinetu. I wiecie, i byłem zadowolony, że rozmowa się potyczyła w ten sposób. Mogłem opowiadać przed tymi wszystkimi ludźmi, przed panią minister, o tym, co Jezus czynił w moim życiu w Polsce. Wśród ludzi bezdomnych, biednych. Ona się zajmowała sprawami rodziny. Wiecie, kiedy wychodziłem, znowu telewizja, interwiu, wiecie, zaczęli nagrywać reportaż, wiecie, i poszła cała te nagrania, i znowu mogę powiedzieć o tym, co Jezus uczynił w moim życiu. I poszło naszej stacji w Kongo telewizyjnej. Bo imię Jezusa musi być rozsławione. Panie, imię Jezusa musi być rozsławione. Wiecie, gdziekolwiek jestem, rozmawiam z ludźmi, to zawsze się kończy świadectwo. Świadectwo ma moc. Popatrzcie na apostoła Pawła. Był przed królem Agrypą i mówi: królu Agrypo, byłem tym i tym, ale jest, ale Jezus. Ale Jezus. On wszędzie kończy swoje spotkania, ale Jezus mnie zmienił. Nie jestem już taki sam. Kochani, Bóg czeka, ktoś czeka na twoje świadectwo. Twoje świadectwo ma moc. Mów świadectwo, ono przeniknie ludzi. Ono ma moc zmieniać ludzi. Wiecie, kiedy wchodzę w inne, różne miejsca, rozmawiam z ludźmi, oni nie wiedzą, czemu się trząsą, płaczą. Wiecie, pani kiedyś weszłem do sklepu, bo kiedy wchodzisz z Duchem Świętym, to przenika całe pomieszczenie, aleluja. Ktoś tu w zgromadzeniu został uzdrowiony z trzustki. Z kolana, z cukrzycy, z mieszczucicy. Jak zajdziesz do domu. Kochani, dokończę wam to jeszcze. Byłem w różnych kościołach. I kiedy usługiwałem w kościele takim, 300 osób było. Komary latały. Wiecie, ludzie mówią: weź się zaszczep, ja zaszczepiony. Już tak byłem dawno temu, bo w Nigerii kiedyś byłem. Też nie zajęcie angielskiego, kochani. I wam dokończę to świadectwo, bo to jest pełne, musi być. I wiecie, kiedy byłem w kościele, głosiłem, ludzie naprawdę. Wiecie, ich nie stać na lekarstwo, ani na lekarza. Więc oni przychodzą z dziecięcą wiarą. Jezu, pomóż nam, bo cierpimy. Matki, trójka dzieci na rękach, jest gorąco. Wiecie, oni przychodzą z dziecięcą wiarą. I pastor do mnie mówi tak: pastorze, kiedy ogłosiłeś, ja widziałem wizję i widziałem, jak potężną armię aniołów Bóg ci dał do pomocy. Ale do ochrony. Halleluja. Kochani, ja nie miałem żadnego ochroniarza. Ja chodziłem w miejscach niebezpiecznych. Ale wiecie, Bóg mnie wyposażył po naturalną odwagę i spokój. To jest niesamowite. Muszę się przyznać, że tylko raz się wystraszyłem. Ponieważ miałem chwilę wolnego. No i zaproponowano mi, żebym, że ja zaproponowałem, żebyśmy się przepłynęli po rzece Kongo. No i dobra, okej. Okay. Gościa marzenia trzeba spełnić. Taka łódeczka chybocąca się, wiecie, tam jakiś człowiek z kijem na z tyłu, pełno ludzi, wiecie, byłem w miejscu, gdzie naprawdę nie wiadomo, co tam robiono, kogo zabijano, zwierzęta, co robiono, wiecie, tłum ludzi. I kiedy płynęliśmy o 50 metrów od brzegu, ja przypomniałem, że tam są hipopotamy i krokodyle. Ja mówię: ja biały, to mi pierwszego łyknę, mu się rzucę w oczy. Nie, zawracajcie. I kochani, poruszałem się bez tłumaczy. Kiedy wracałem, miałem pewien problem. Na De Gaulle w Paryżu to jest potężne lotnisko. Wysiadłem, nie wiem, gdzie iść. Wiecie, nie wiem, gdzie iść. Patrzę na bilet i podchodzi do mnie pewna młoda pani. Stoi młoda pani, ja daję ten bilet, ona mi się uśmiecha w twarz. Tak jakby, wiecie, nawet nie patrzy na bilet i mi pokazuje, że tam mam iść w tą stronę. Ona mi posprowadzi. Wiecie, ja przeszedłem przez terminal od prawa i przychodzę na odloty i patrzę na tablicę. A na tablicy nie mamy go lotu. Nikogo nie ma na hali. Podchodzi jakiś Anglik, ja mu pokazuję bilet, on patrzy, mówi: nie, że no, nie ma lotu, nie ma. No, wiecie, w tym momencie taki, wiecie, nikogo nie było. Się obracam, ona z tyłu za plecami mi stoi. Wiecie, i ona wzięła ten bilet, patrzy na tablicę, mówi: jest lot. I nie mówi do mnie nic, się uśmiecha, ma taką walizeczkę i mówi, że idzie w tym kierunku, że też, żebym szedł, nie? Pokazuje mi. Więc ja chciałem podnieść jej walizkę, no i nie, trzeba, nie. Wiecie, wyszliśmy do góry i ona mi pokazuje, że ja mam iść w tym kierunku, a ona poszła w drugim, się uśmiechnęła. Halleluja. Kochani, to są niesamowite rzeczy. To są niesamowite rzeczy, kochani. Chcecie jeszcze usłyszeć świadectwo? Z kosmosu? Z kosmosu chcecie? Teraz z kosmosu będzie. Wiecie, dbam o swoją rodzinę i o dom. Moja żona pracuje wśród ludzi bezdomnych, kobieta, która nie ma wykształcenia, ale Bóg ją wyposażył po naturalną mądrość. I wiecie, kiedy ona rozlicza projekty, rozmawia z urzędnikami, to oni jej słuchają i oni są zaszokowani. Jej wiedzą, jej elokwencją, wiecie? I to jest kobieta, która jest bardzo młoda, piękna. I wiecie, powiem wam tylko tyle. Wiecie, kiedyś pewnego dnia mnie zaskoczyło. Mieliśmy spotkanie, jak mi dokończy, mieliśmy spotkanie dla ludzi uzależnionych. Uzależnionych. I było bardzo dużo ludzi, wiecie. Przyszli ludzie mniej pachnący, niepachnący, wszyscy. Wiecie, i w łazience kobiecej ktoś tam coś, no. Wiecie, moja żona mogła powiedzieć naszym wspaniałym ludziom, którzy obsługują ten potężny dom nadziei, byli na ulicy. Sprzątnijcie to. Ta kobieta pięknie, w pięknym stroju wzięła, zakasała ręce i cała sprzątała. Wiecie, to zwaliło wszystkich z nóg. To jest służenie. Kochani, służba to nie jest służenie rękami innych. Wiecie, to przebiło. I dbam o swój dom, o rodzinę. Wiecie, i kiedy jeździmy na wczasy do Egiptu, wiecie, zawsze swoim podopiecznym tłumaczymy. Jeżeli nie będziesz palił, to za paczkę papierosów przez rok masz piękne wczasy na 2 tygodnie w Egipcie. Same korzyści. Wiecie, ile mam jeszcze? 5 minut? 5, dobra. Dobra, kochani, i słuchajcie. I płyniemy do Egiptu. Wiecie, że jest w Egipcie Morze Czerwone, prawda? Płyniemy 7 raz. Jesteśmy w tym samym hotelu. Wiecie, i moim zawsze takim plan dnia był, że rano o 6 szedłem nad Morze Czerwonym i czas modlitwy. Wiecie, kiedy byłem nad Morzem Czerwonym, ta świadomość, że to morze Bóg rozdzielił przed narodem izraelskim, faraonem, przed Mojżeszem, to wiecie, tam ściciarki idą. Wiecie, i tam są rafy koralowe. Są ryby. Nieraz na rafy, byśmy snurkowali tam dalej. Przy brzegu nie ma żadnych ryb. I teraz słuchajcie. Ja sobie siedzę w tym samym miejscu, co zawsze. Siedzę, mówię, Panie Jezu, wody jest tyle, 20 centymetrów, kamienie. Panie Jezu, chciałbym zobaczyć jakąś rybę, której nie widziałem na rafach. Zgadnijcie, ile czytałem. Za 5 minut odbywa ośmiornica. Tak, tu, o, w tym miejscu do mnie. Pokręciła się po kamieniach, popłynęła. Halleluja! Wiecie, śmiejecie się? Przecież Pan Bóg powiedział, że z drugiego końca świata ptaka przyprowadzisz. Wiecie, przecież my mamy. Pan Jezus powiedział do uczniów, jeżeli byście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiecie tej górze, rzuć się w morze, ona się rzuci. Góra symbolizuje problemy, ale nasz autorytet i moc dano nam od Boga. Nie? Więc jeżeli masz Jezusa w sobie, to masz ziarko gorczycy, wiarę. I możesz robić to, co Jezus mówi. Wiecie, na drugi dzień idę. Słuchajcie, siadam w tym samym miejscu dokładnie. W tym samym krześle, w tym samym miejscu. Panie Jezu, jaką rybę cię mi pokażesz? No, trochę dłużej czekałem. Wiecie, tak jak z modlitwą. To nie było za 5 minut. Ale wytrwale. Pani, siedzę tak, wiecie. Siedzę i patrzę na tą wodę. Żadnych ryb nie ma wokoło. I podpływa płaszcz. Murena biała. Murena. Halleluja. Wiecie, Bóg spełnia marzenia. Odpowiada na modlitwę. Trzeci dzień. Znowu idę. To same miejsce. Ten sam czas. Siedzę. Panie Jezu, jaką dzisiaj rybę mi pokażesz? Chciałbym zobaczyć, bo nie, na tych rafach pływa, tam nie ma żadnych ryb, tak, które wiecie, są rzadkie. Nie? Siedzę i trwało to już chyba prawie godzinę. Już dłużej. Patrzę. A tu taka płaszczka przypływa. Halleluja! Kochani, to są cuda Boże. Wiecie, nie mówię o uzdrowieniach. Wiecie, Bóg mnie uzdrowił, miałem stopę ukręconą. Lekarz powiedział, do końca życia będziesz chodził w lasce. Miałem 9 miesięcy gips. Pewnego dnia miałem operację, zdjąłem gips. Powiedział mi, Jezus mnie uzdrowił. Kochani, to był 2005 rok, 3-4. Wiecie, nie poszedłem do lekarza, żadnej rehabilitacji, ja na siłowni chodzę, gram w piłkę, żadnego urazu. Zdjęcie zrobili, nie ma żadnych tych. Śruby wyciągnięte oczywiście. Kolano, które miałem zdefektowane, 12 tysięcy mnie kosztowało. Byłem mojego brata w kościele, prosta modlitwa, nie było żadnych ciarek, żadnych, wiecie. Jeszcze po prostu, już jestem 15 lat, żadnego bólu. Wiecie, i Bóg powołał mnie do robienia pewnych rzeczy. Wiecie, my mamy robić wszyscy. My mamy kłaść ręce na chorych, a Bóg będzie uzdrawiał. Wiecie, mamy się modlić o wszystkie potrzeby ludzi i Bóg będzie przenikał. W zeszłym roku to takie świadectwo na szybko, chociaż teraz też były takie świadectwa dość fajne. Wiecie, powiem tak, nie jestem zdziwiony, kiedy Bóg uzdrawia, ale jestem zdziwiony, kiedy nie uzdrawia. Bo wiecie, to jest normalną powinnością Kościoła usługiwać modlitwą. Naprawdę. I wiecie, w WCK Wodzisławskim Centrum Kultury, gdzie brat mój ma kościół, była cała sala. Na koniec była modlitwa o chorych. I przychodzi teraz w zeszłym roku, pani z takim starszym człowiekiem. I ja mówię tak, o co chcesz, aby się modlić? On mówi, pastorze, ja byłam rok temu, nie byłam z tym panem, to jest mój ojciec, i powiedziałam pastorowi, że mój tata leży sparaliżowany w domu. I że lekarze już nie dają mu nadziei. I wiecie, ja zrobiłem coś takiego. Mówię, daj swoje nadgarstki. Chwyciłem ją. Mówię, zrób coś takiego, aby zajdziesz do domu. Połóż na swego tatę ręce i powiedz tak. Jezus Chrystus cię uzdrawia. I mówi, ja to poszłam i zrobiłam. Mówi, mój tata tu jest, po 3 dniach starł. On ze mną przyszedł. To jest on. Halleluja. To jest niesamowite. Ale to Jezus. To Jezus, kochani. Zawsze ludziom swoim podopiecznym mówię, słuchajcie, jestem cienki bolek bez Jezusa. Gdyby nie Jezus, nie był mnie tutaj. Ja chciałbym, abyście więcej osiągnęli niż ja. Abyście dalej zaszli niż ja, mówię. Mówię, to Jezus mówi. Jaki jest problem? Nie głosimy Ewangelii. Panie, jeżeli Jezus mówi, masz coś zrobić, to zrób, nawet gdybyś musiał stracić życie. Nieposłuszeństwo nigdy nie będzie nagrodzone. Wiecie, jeszcze minutę takich wskazówek kilka. Za 30 lat swojego chodzenia za Bogiem na palcach dwóch ręki bym policzył, ile razy nie byłem na zgromadzeniu i na modlitwie. Na palcach dwóch ręki. Czy nie wyobrażam? Czy pierwszy rachunek, który płacę, to jest dziesięcina, kliknięcie komputerem. Wiecie, Bóg nas błogosławi. Wiecie, nie było tak od razu. Wiecie, zanim zabijesz Goliata, musisz pokonać lwa i niedźwiedzia, kiedy nikt nie widzi. Wiecie, co to jest niedźwiedź? Ile? Kiedy rano wstaniesz i się modlisz o 3:00. Kiedy nikt nie widzi. Kiedy bezdomnemu kupisz buty, weźmiesz do restauracji, kupisz mu kurtkę. Nikt nie widzi, nikt nie napisze w gazetach, ale Bóg cię widzi. Kochajmy swego pastora. Wielu krytykuje, nie ma szacunku dla pastora. To jest dramat i tragedia. Pastor jest postawiony po to, abyś pomógł mu realizować wizję, którą Bóg mu włożył w serce. I dołącz do tego albo nie. Amen. Wiecie, przez 30 lat, kiedy spadałem ofiary, dziesięciny, nigdy nie przyszła mi myśl, na co ten pastor te pieniądze przeznaczy. Nigdy. I to muszę wam powiedzieć jeszcze. Wybacz, ale jeszcze minutę. To, co byście słyszeli z Anią. Kochani, diabeł chciał zatrzymać pracę z bezdomnymi. Chciał zniszczyć tą pracę. Ale dzieła Bożego nikt nie zniszczy. Dzieło Boże będzie zawsze się rozwijać, kiedy jest prześladowane. Ono przyniesie owoc. I wiecie, zabrano nam wszystkie pieniądze. Nie mogliśmy utrzymać stowarzyszenia. Wziąłem kredyt, zabrano nam pieniądze niesłusznie. Nawet z projektu nie mieliśmy nic na koncie. Wiecie, nie muszę przyznać, że troszeczkę to tak jakby zachwiało moimi nogami. Ale wiecie, co powiedziałem? Diable, oddasz nam 10-krotnie to, co zabrałeś w imieniu Jezusa. I wiecie, pewnego razu dostaję maila, SMS-y. Znaczy maila na pocztę. I pisze, że otrzymaliśmy jakiś testament w Szwecji. Ja mówię, jaki testament? Ktoś sobie cyrki robi, jakiś tu nas to wciągnąć w jakieś machloje. Wiecie, ja zignorowałem ten mail. Ale za dwa dni dzwoni pan z Warszawy i mówi, proszę pana, szukamy was, mówi, bo jest spadek w Szwecji, my jesteśmy towarzystwem zwalczania raka z Warszawy, ktoś tam jeszcze mówi, i wy jako jedyna chrześcijańska organizacja też jesteście do tego podziału. No i pan sobie żartujesz. Ja nigdy w Szwecji nie byłem, nikogo nie znam. Co pan to za cyrki odpowiada, nie? Co ty pan za cyrki opowiadasz do niego? Mówi, panie, daj pan dokumenty. Przyślij panie, ja pana nie znam przez telefon, jaka panu dokumenty mogę dać ważne, upoważnienia. I żeśmy zignorowali go z żoną. Pojechaliśmy sobie na odpoczynek. A kościół dzwonił. Musiałem zablokować go. Przyjeżdżamy, kochani, z czasu. Przyjeżdżamy z czasu. Ten gość, i przyszła mi taka myśl, że jest mojego brata w kościele Szwed, który zna polski. Zadzwonimy do biura adwokackiego, czy to jest prawda. Będziemy mieli źródło konkretne, nie? Wiecie, on zadzwonił i mówi, tak, prawda. Halleluja. Otrzymaliście, wiecie, dokładnie 10-krotnie to, co diabeł nam zabrał. Wiecie, przysłano na pieniądze. Mogliśmy podłączyć ogrzewanie miejskie. Wiecie, ale zawsze robię tak, jeżeli coś dostanę, to dzielę się z tymi, którzy mają mniej. Halleluja. Powiem wam na koniec świadectwo jeszcze. Pojechaliśmy do Nigerii. Kupiliśmy działkę w dżungli. Wiecie? I tam wybudowano działkę. Chcieliśmy się podzielić sierociny, działkę, bo tam ludzie umierają z głodu. I wiecie, na tej działce, dwa lata temu ten pastor się spotkaliśmy. Wybudowano mury, budują dalej. Ale mówi, wiesz co tam się stało? Mówi, na tej działce, co zakupiliśmy, co dałyście pieniądze, mówi, to odkryto ropę naftową. Wow. Halleluja! Kochani, powiem wam jedno. 30 lat. 30 lat każdego dnia myślę o Bogu. Moje myśli idą o Bogu. Jeżeli kogoś kochasz, to ty ciągle nie myślisz. Ty robisz coś, a ciągle nie myślisz. Wiecie, i nie ma dnia, że moje myśli nie były skupione na Bogu. Nawet jak teraz usługuję, to moje myśli są w duchowy sposób łączone z Duchem Świętym. Wiecie, było ciężko. Ale my, Panie, Ty jesteś wielki. Wiecie, dbaj o swoje serce. Wiecie, przed zachodem słońca patrzę, czy nie mam jakiejś urazy, bo to zatwardza Twoje serce. To zamyka kurek Bożej mocy do Twojego życia. Nie pozwól na to. Wyrzuć wszystko z serca, Boża moc przypłynie i będziesz tętnił radością. Amen. Amen.